wstępie przyłożę serdeczne pozdrowienia od braci z Białogardu, z naszego zboru. Serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego. Umiłowani i drodzy w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Żyjemy w czasach bardzo znamiennych, a mianowicie w bardzo ważnym czasie na przełomie wieków. Wiemy o tym, że za 3 miesiące kończy się wiek XX, kończy się drugie tysiąclecie. Jest to coś bardzo ciekawego, chociaż myśmy się do tego już tak przyzwyczaili. I mówiąc szczerze, że już na początku tego 2000 roku wszyscy witali go jako wiek XXI. Niemniej jednak ten wiek, który minął, był wiekiem niezwykle ważnych wydarzeń. Ważnych wydarzeń często nazywany, że jest to okrutny wiek, który się zapisał w historii wielkimi wydarzeniami, krwawymi wydarzeniami. Ale również, drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że też i wielkimi, bardzo znamiennymi rzeczami wypełniających się proroctw. Żyjemy w czasach bardzo ważnych, zbliżającego się świtu Królestwa Bożego, wielkiego jubileuszu, tego zapowiadanego przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, myślę, że ta konwencja, ta nasza społeczność może wyrażę tutaj dwa takie aspekty. Jest to społeczność, jak wiem, chyba ostatnia w tym roku, a zatem ostatnia w tym XX wieku. A więc bardzo chyba znamienne. Wszystko to, co jest pierwsze, bardzo ciekawe, a tak samo to, co zakańcza. Chociaż wiemy, że będziemy mieli jeszcze bardzo wiele okazji do spotkań. Niemniej jednak ten rok był szczególnie bogaty w konwencje, a zwłaszcza tutaj bracia mieli na tym terenie wiele okazji do spotkania. Ale też bardzo ważne wydarzenie związane, myślę, z dniem dzisiejszym, o czym musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli chodzi o narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy tą pamiątkę narodzenia chrześcijaństwo obchodzi 25 grudnia, ale zgodnie z obliczeniami kalendarza jesteśmy pewni ponad wszelką wątpliwość, że jest to właśnie raczej bardziej 1 października. A zatem dzień dzisiejszy, myślę, jeżeli o tym wspomniemy, to nie będzie od rzeczy, abyśmy sobie przypomnieli bardzo wspaniałe błogosławieństwa związane z narodzeniem się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, z Jego wielką misją i ta, która misja dalej trwa, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ona dobiega już końca. Dlatego też pamiętamy dobrze, że w chwili narodzenia, w tym dniu narodzenia było bardzo wielkie i wspaniałe zwiastowanie. Zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 2 rozdziale, a od wersetu 9, kiedy anioł pański przyszedł, objawił się pasterzom pasącym na niwach betlejemskich i powiedział takimi słowami. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Nie bójcie się. Oni byli przestraszeni. W ogóle cała ludzkość jest przestraszona, przerażona wszystkimi wydarzeniami mijających wieków, wieków bardzo trudnych panowania grzechu i zła. I kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją misję, to między innymi wiemy takie wydarzenie, że odczytał ważne proroctwo Izajasza, którym, gdy był w Nazarecie, podano mu księgę proroka Izajasza i odczytał te słowa. To zapisał święty Łukasz w 4 rozdziale, a od 16 wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknął księgę, wszyscy pilnie na niego patrzyli. Tu wspomina, że podano mu księgę, a on natrafił na to miejsce. To nie był przypadek. Te słowa Pan Jezus nie doczytał do końca. Nie doczytał do końca, często się zastanawiamy dlaczego. Ale właśnie te słowa, które tutaj są wyrażone w księdze proroka Izajasza w 61 rozdziale: Duch Wszechmogący Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I temat nazwę w tej chwili zwiastowanie dobrej nowiny. Myślę, drodzy braterstwo, że nic nam więcej nie potrzeba, nie tylko nam, ale w ogóle ludziom, aby mówić o tej wspaniałej, wesołej, dobrej nowinie, tej, która była zwiastowana właśnie na niwach betlejemskich przez anioła, że nie bójcie się, nie bądźcie przestraszeni, bo wam zwiastuje bardzo wielką radość, ale ta radość będzie dla wszystkich ludzi. Podobnie tutaj mówi, że abym ubogim zwiastował dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty Boga naszego, czego Pan Jezus nie odczytał, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem załój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żalobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Drodzy braterstwo, 2000 rocznica narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest to dobra okazja, aby w czasie zbliżającej się tej właśnie wspomnianej, o czym Pan Jezus nie przeczytał, pomsty gniewu Bożego, bo jak nazywa tu pomsty naszego Boga, aby zbliżająca się ta chwila, która jest nam znana, to nie jest obce, żeby była radością to, że ona również należy do zwiastowania tej Ewangelii. Chociaż to nie jest bardzo radosna nowina, co jeszcze ludzkość czeka. Ale dla nas jest to wielką radością, że to ma zakończyć ten system złego, tej rzeczy, która obecnie istnieje, a ma właśnie rozpocząć to, na co tak bardzo od dawna, od początku rodzaj ludzki oczekuje. Dlatego też radość ta, która była ogłaszana przez anioła i ta, o której tutaj jest w proroctwie napisane, ona dotyczy wszystkich ludzi. Jest to zwiastowanie dobrej, wspaniałej nowiny, nowiny o Królestwie Bożym, nowiny radości. Jak to my nazywamy, jest to Ewangelia. Ewangelia to jest radosna, wesoła nowina. Zbawiciel Jezus Chrystus, kiedy rozpoczynał swoją misję, i to zanotował święty Marek, ewangelista, w pierwszym rozdziale, a od 14 i 15 werset. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówił: wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak, tej radosnej nowinie, wierzcie ją. I dlatego dobrej, radosnej, wesołej nowiny powinniśmy właśnie, jesteśmy jednymi z tych, którzy pełnimy dalej to dzieło ogłaszania Ewangelii Chrystusowej. Bo Zbawiciel Jezus Chrystus, do Niego się to proroctwo odnosiło. Ale jesteśmy tego zdania i przekonani jesteśmy, że zaraz, kiedy Duch Święty stąpił w Dniu Zielonych Świątek, kiedy został zesłany na apostolów, a tak samo na cały Kościół, kiedy cały Kościół został pomazany, namaszczony w tym celu właśnie, aby ta radosna, wesoła nowina była opowiadana. Otóż zwiastowanie to jest najwspanialszym akcentem misji naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jego naśladowców przez cały okres minionych 2000 lat. Tak, 2000 lat od chwili narodzenia naszego Zbawiciela mija. I prawie 2000 lat już niewiele pozostaje do tego, jak ta Ewangelia została ogłoszona przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale oprócz zwiastowania tej dobrej nowiny, Kościołowi w ostatnim czasie przypadło w udziale ogłoszenia Dnia Pomsty Boga Wszechmogącego. My może nie kładziemy na to nacisku, ale my wiemy, że Pan Jezus to świadomie pominął, bo Jego zamiarem było wtedy tylko ogłoszenie o tej radości, ale wiadomo było, że to ma być również ogłoszone. Ma być również dane do wiadomości, że jeżeli rodzaj ludzki będzie nadal brnął w swoim grzechu, w swoim przestępstwie, jeżeli nie będzie tej pokuty, do której wzywał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że pokutujcie, a wierzcie Ewangelii, że ten dzień pomsty Boga przyjdzie. I zresztą proroctwa o tym bardzo szeroko mówią. My, jeżeli mówimy, to mówimy tylko w tym znaczeniu, nie dlatego, aby być postrachem dla innych, tylko aby uświadomić nam samym, którzy tutaj jesteśmy, a również na pewno nie jest od rzeczy, jeżeli uświadamiamy innym, że to ma nastąpić, że to istotnie będzie i że to na pewno nie minie tak, jakby to sobie ktoś wyobrażał, że Bóg jak gdyby zapomniał o tym, że ludzie mogą robić, co sobie uważają za właściwe. Ale tak mamy napisane w proroctwie Sofoniaszowym, w rozdziale trzecim. Prorok mówi tak, dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel. To Bóg mówi, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nią swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Ale nie pozostaje tylko w tym zamierzeniu, bo dalej mówi, że to na tym się nie skończy. Potem jednak, mówi, przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. I dla nas może najbardziej to radosne jest. I to nazywamy tą dobrą, zwiastowaniem dobrej, wesołej nowiny. Otóż Duch Pański nade mną, Pan Jezus czytał, to się odnosiło do Niego. Ale jak już wspomniałem, Duch Pański stąpił na cały Kościół, który tę powinność spełnia po dzień dzisiejszy. I apostoł Piotr w swoim kazaniu, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, wyłożył, co będzie tematem tej ważnej misji. Przede wszystkim głoszenie odkupienia dokonanego przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ogłoszenie tego wielkiego dzieła zbawienia, które się już dokonało przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Ale też, drodzy braterstwo, wskazywał dalej, kiedy na pewnych przykładach życiowych, na pewnych przykładach, które apostoł Piotr dokonał, a mianowicie chciałem wspomnieć o tym wielkim cudzie uzdrowienia, zapisane w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy razem z Janem wchodzili do świątyni i gdy tam przynoszono człowieka, który od urodzenia był chromy, chory był od urodzenia, przynoszono go po to, aby żebrał, aby otrzymywał, prosił o jałmużnę. Otóż dokonali takiego cudu, gdy powiedzieli na niego, zwróć, popatrz na nas, i gdy on patrzył, myśląc, że coś otrzyma, jakąś jałmużnę, a Piotr powiedział tymi słowami, srebra ani złota nie mamy, ale to, co mamy najważniejsze, to ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. To był bardzo ważny, ważny wielki cud uzdrowienia, ale również wielki przykład, jak rodzaj ludzki, który od urodzenia, od początku, od zarania znajduje się w nieprawości, w chorobie, chory od stopy nogi do wierzchu głowy, jak mówi prorok. A właśnie przez Jezusa Chrystusa to uzdrowienie otrzymuje. Apostol Piotr, widząc zebranych ludzi, którzy to podziwiali, miał okazję, aby wypowiedzieć, wygłosić bardzo ważne kazanie. I to kazanie jest właśnie bardzo wielkim przesłaniem w naszym chrześcijańskim życiu, a również w naszej misji, drodzy braterstwo, jaką mamy do spełnienia w obecnej dobie. Otóż w tym kazaniu możemy odczytać słowa od 19 wersetu 3 rozdziału. Kiedy mówił, kiedy wspominał, mówił o Panu Jezusie, w imieniu którego to uzdrowienie się dokonało. Mówi tak: przeto upamiętajcie się, pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Drodzy braterstwo, jest to bardzo krótki fragment, ale jakże ważny fragment, który mówi o tym, że miały nadejść czasy ochłody od obliczności pańskiej, kiedy miał być posłany ten właśnie sam Jezus Chrystus, którego niebiosa miały zatrzymać aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. To jest, my nazywamy to restytucji. Nauka o restytucji, zapowiedź restytucji jest najwspanialszą nauką odkrytą w naszych czasach. Drodzy braterstwo, nauka, która bardzo szeroko opisana w proroctwach, bardzo szeroko. Ja tu postaram się niektóre odczytać, ale one są tak znane przez braterstwo, że wydawałoby się może niepotrzebne to odczytywanie. Ale o co idzie? Ważne jest, że tak bardzo szeroko opisana nauka o tym naprawieniu wszystkich rzeczy, o chwalebnym Królestwie Bożym, ale ona nie jest znana i ogłaszana poza społecznością właśnie badaczy Pisma Świętego. Taka jest prawda. My musimy sobie zdać sprawę i nie jest to nasza zasługa. Ja uważam, nie zasługa, ani nikt sobie tej zasługi nie przypisuje. My to rozumiemy, że jest to czas. Czas, w której obecności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy to miało być ogłoszone. Miało być ogłoszone to, że to pomsta Boga naszego ma jeszcze przyjść na rodzaj ludzki i jesteśmy w zaraniu tego, w przededniu. Jesteśmy świadkami tych wydarzeń, które się codziennie dzieją. Po prostu nas to może przeraża, ale my mamy właśnie tę nadzieję i tego przerażenia tak nie odbieramy, jak to ludzie odbierają, którzy może tej nadziei nie mają. Otóż czasy ochłody zapowiadane przez apostoła Piotra, po okropnych czasach upalenia, tej tragedii wielowiekowych trudów znękanej ludzkości, będą jak deszcz, który pada na ląkę skoszoną, jak mówi psalmista Dawid w psalmie 72, 6 werset. Że to będzie coś wspaniałego, że sama świadomość o tym, ona już powinna nas napawać tą właśnie radością, tą otuchą, że ten czas błogosławiony jest niedaleki i że on już w zaraniu obecnym my widzimy pewne symptomy tego, które rzeczy dzieją się już na konto właśnie tych wydarzeń, które przyjdą, będą błogosławieństwem całego rodzaju ludzkiego. Drodzy braterstwo, człowiek Adam przez świadomy upadek utracił wszystkie swoje prawa. Utracił raj, utracił synostwo, cześć, doskonałość, życie i po prostu, mówimy, wszystko zostało utracone. Tak, ludzie obecnie, jeżeli żyją, to w świetle Pisma Świętego, w świetle tego, co Bóg powiedział, że dnia, którego jeść będzie śmiercią, umrzesz. Człowiek, który utracił prawa do życia, jest człowiekiem z gruntu umarłym, chociaż wegetuje, egzystuje. To jest po prostu życie. I wszyscy ci, którzy przez Jezusa Chrystusa dopiero otrzymują to prawo do życia, że mogą mieć nadzieję przez usprawiedliwienie, przez Jego ofiarę. Otóż sprawiedliwy wyrok Boży, śmiercią umrzesz, był jedynym takim sprawiedliwym wyrokiem i dlatego też jedynie wielka miłość Stwórcy, który zesłał Syna swojego jako Zbawiciela i jak to śpiewamy w takim bardzo pięknym wersecie z Ewangelii Świętego Jana 3:16, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Istotnie, wszyscy ci, którzy przez to wielkie miłosierdzie Boże, przez Jego wielką laskę otrzymują obecnie to zbawienie w Jezusie Chrystusie, ale jest tak powiedziane, że nie ma innego imienia danego ludziom i nie będzie dane, przez którego mogli być ludzie zbawieni, ale tylko jest to jedno imię Jezus i to przez tego Zbawiciela Jezusa Chrystusa to możemy otrzymać. Dlatego też, drodzy braterstwo, ta obietnica restytucji, obietnica naprawienia wszystkich rzeczy, tych rzeczy, które zostały z gruntu utracone, zniszczone, zepsute, trzeba je naprawić. Dlatego my się pocieszamy tym, że ta nadzieja, ta obietnica nie dotyczy tylko nas. Właśnie jesteśmy tą społecznością, że my nie mówimy, że tylko my zostaniemy obdarzeni tą wielką łaską, ale że jest to nadzieja dana wszystkiemu ludowi. Tak jak właśnie w dniu narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ten anioł zwiastował. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem dla wszystkich ludzi. Jak tutaj właśnie w proroctwie tym odczytywaliśmy, że jest to właśnie błogosławiona łaska, że Pan Bóg nam pomazał Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby opowiadał tę nadzieję, tę wesołą, radosną nowinę, aby zwiastował ubogim wszystkim. Aby wszystkim dał, mówi, posłał mnie, abym opatrzył tych, którzy serca są skruszone. Najpierw właśnie ci, którzy są upokorzeni, którzy są pokorni. Pan Jezus w błogosławieństwach swoich powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem właśnie dla nich jest zgotowane Królestwo Boże. Wszyscy będą ci, którzy właśnie upokorzeni. Abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Aby ci, którzy mają te serca przygotowane do tego celu, którzy słyszą to wezwanie, pokutujcie, nawróćcie się, aby właśnie uczynki wasze były właściwe. Ci pierwsi otrzymują tą łaskę ukojenia, łaskę opatrzenia tych ran zadanych przez grzech, przez niesprawiedliwość, przez zło, które panuje. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Wszystkim jeńcom, którzy są w niewoli grzechu i śmierci, a tak samo tym wszystkim, którzy znajdują się w więzieniu tej śmierci, którzy już miliardy ludzi zeszły z tego świata, że dla nich jest również ta obietnica dana. I abym dał ślepym przejrzenie, aby wszyscy mogli zobaczyć, zarówno fizycznie, ci, którzy są taką ciężką chorobą dotknięci, jak utrata wzroku, ale również i tym właśnie duchowym, ten duchowy wzrok, który został utracony, że to wszystko ma być naprawione i dane ludziom, aby mogli widzieć. I aby ogłosić rok łaski Pana. Ten rok łaski Pana to właśnie przyszłość. Przyszłość jest ogłaszana, drodzy braterstwo. I aby ogłosić również, jak wspomniałem, również tę pomstę, która ma jeszcze przyjść na rodzaj ludzki. Chociaż jak wspomniałem, my nie bardzo tak chętnie jesteśmy skłonni o tym mówić, ale to uświadomić trzeba. To jest naszym również obowiązkiem. Myśmy również przez to pomazanie otrzymali to prawomocnienie, abyśmy o tym również mówili. Abym dał płaczącym Ecjonem zawój zamiast popiołu, zamiast właśnie tego smutku, olejek radości zamiast szaty żalobnej. pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Drodzy braterstwo, dlatego też ta radosna nowina była zapowiadana przez usta, jak apostoł Piotr mówi, wszystkich świętych proroków od wieków. I kiedy śledzimy proroctwa, w proroctwach jest bardzo dużo tych zapisów. Może niektóre postaram się przytoczyć, ale jak już wspomniałem, one są braterstwu naprawdę dobrze znane. Ale myślę, że o radosnych sprawach, o tych przyjemnych rzeczach to nigdy nie jest za wiele, aby mówić. Ja osobiście tak odbieram, nie wiem, myślę, że braterstwo również. Dlatego to ogłoszenie i właśnie ta realizacja, wypełnianie się tych rzeczy rozpoczęło się od narodzenia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tą zapowiedzią wszystko zostanie naprawione i przywrócone do pierwotnego stanu. Jak właśnie dalej czwarty werset tego proroctwa Izajasza, 61 rozdział mówi: i odbudują starodawne ruiny i podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. To jest właśnie symbolicznie wspomniane o odbudowie, o odnowienie. To, co zostało opustoszałe, co zostało zniszczone, co zostało zmarnowane przez panowanie tego księcia złego, szatana, i przez panowanie grzechu i śmierci. Dlatego też odbuduje starodawne ruiny. To, co było kiedyś jeszcze w raju zapoczątkowane, to, co było bardzo wspaniale, co było dane człowiekowi, aby mógł się z tego radować, aby cieszyć, bo człowiek właśnie był stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ale człowiek przez to, że nie ostał się w swojej próbie, zgrzeszył i został właśnie srodze doświadczony, a tak samo właśnie my jesteśmy spadkobiercami tych doświadczeń. Psalmista Dawid w 8 psalmie mówi o tym: Panie, Władco nasz, jak wspaniale jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Z ust dzieci niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, to zastanawiam się, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go mało mniejszym od aniołów. Tu w innym tłumaczeniu niewiele mniejszym od Boga, bo był stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ale niewiele mało mniejszym od aniołów uczyniony. Chwalą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy i zobaczmy, człowiek to wszystko utracił. Dlatego też, kiedy się mówi o tej wspaniałej lasce, która została dana z wielkiego miłosierdzia Bożego, przygotowany Zbawiciel Jezus Chrystus jeszcze przed założeniem świata, Bóg przewidział, że człowiek niedoświadczony właśnie popadnie w zło i że będzie musiał przejść tę dolinę poniżenia, która obecnie jeszcze nadal trwa. I właśnie to ma w swoim zamierzeniu z powrotem przywrócić człowieka do tego pierwotnego stanu, do jakiego w zasadzie człowiekowi przysługuje. Życie doskonale, szczęście i radość, a nie poniewierka, utrapienie, tragedie i śmierć. Nie, to wszystko zostało tylko doprowadzone przez grzech. Ale mamy właśnie tą nadzieję. My to zwiastujemy. My się sami pocieszamy, ale pocieszamy też i innych. I jak już wspomniałem, nie rościmy sobie pretensji, że to odnosi się tylko do naszej społeczności. My nie mamy monopolu na zbawienie i jak wiemy, że nie ma nikt takiego monopolu. To zbawienie pochodzi tylko od Boga i od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też, kiedy mówimy, to ja osobiście i myślę, że braterstwo z radością
Z radością odnosimy to, że nasi najbliżsi, a nawet ci wszystkie te miliony, miliardy ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że oni również tej łaski dostąpią, będą mieli szansę. My nie jesteśmy zwolennikami mówić, że wszyscy wbrew ich woli będą zbawieni. Nie, ale jeżeli będzie szansa, doskonała szansa, w warunkach, kiedy zło zostanie ukrócone, kiedy szatan zostanie związany, kiedy człowiek zostanie przywrócony do przynajmniej fizycznej doskonałości, bo niestety, ale moralną, psychiczną doskonałość to będą ludzie musieli sobie wypracować. Oczywiście przez usilnej, wielkiej i znacznej pomocy samego naszego Mistrza, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a tak samo wszystkich Jego naśladowców, którzy w obecnym czasie do tego są przygotowywani. Tak, my jesteśmy tym samym biedom poddani. My rozumiemy, jakimi warunkami człowiek jest obarczony i że po prostu zło usidla człowieka na każdym kroku. Dlatego też myślę, że jeżeli dana nam będzie ta łaska, abyśmy mogli pomagać innym, będziemy się starali to robić z całego, czystego serca. I oby ten duch, to pragnienie, ten duch w nas trwał, że jesteśmy życzliwi dla wszystkich, nawet i dla naszych wrogów i naszych nieprzyjaciół, którzy teraz to czynią, ale byli nieprzyjaciele ci, którzy samego Zbawiciela nienawidzieli bez przyczyny. To cóż możemy my powiedzieć, że nie mamy jakiegoś uznania? Zresztą o takie uznanie nie zabiegamy. Otóż pierwszym i największym cudem, jaki będzie już, gdy restytucja nastanie, kiedy będzie już całkowicie doprowadzone do tego stanu, to będzie właśnie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, powstanie człowieka, ludzi, ludzkości, tych wszystkich, którzy miliardy ludzi poszło do grobu, zostaną wzbudzeni. To jest obietnica, to nie jest nasz wymysł. My mamy to, otrzymaliśmy od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy to zapisane w Piśmie Świętym. Dla nas Pismo Święte jest autorytetem. Dlatego też w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, a od wersetu, jak czytamy, od 21, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, tak, człowiek doprowadził, że przyszła śmierć. Przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Tak, tylko było przez jednego człowieka, który doprowadził do śmierci, do nieszczęścia. Tym człowiekiem był Adam, nasz pierwszy prarodzic. Ale tym człowiekiem, przez którego przyszło zmartwychwstanie, to był człowiek Jezus Chrystus. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wszyscy zostaną ożywieni, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Nie będzie żadnego innego świętego, żadnej protekcji innej, tylko w Jezusie Chrystusie, tak Pismo Święte mówi. Przynajmniej nic nie doczytaliśmy się, żeby ktoś inny był tym, przez którego mogliby ludzie otrzymać życie wieczne. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus był pierwszy, który zmartwychwstał. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką moc i władzę. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Ta śmierć, która jest wrogiem ludzkości, przez ponad 6000 lat doprowadza do tragedii we wszystkich rodzinach, domach. Tragedii w każdej chwili, w tej chwili, kiedy my tu jesteśmy, to na świecie, na całej kuli ziemskiej umiera dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Proszę pamiętać, proszę sobie zdać sprawę, że myśmy się z tym już obyli. Myśmy się dosłownie jak gdyby żyli z tą śmiercią, ale to jest wróg. Ostatnim wrogiem będzie śmierć, która zostanie zniszczona. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, oprócz samego Boga. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Drodzy braterstwo, to jest właśnie zapowiedź, jak gdyby pewien porządek restytucji. Pierwszym, jak największym, jak wspomniałem, cudem będzie zmartwychwstanie i Pan jest tego przykładem i gwarantem, bo On sam zmartwychwstał i powiedział, zapowiedział, że wszyscy ci, którzy są w grobach, będą, powstaną do życia. To są słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My to zawsze odczytujemy w chwilach, kiedy mamy możliwość, aby odprowadzać naszych drogich na miejsce spoczynku, na cmentarz, odczytujemy te słowa. Z Ewangelii świętego Jana, 5 rozdział, 28 i 29 werset. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Wcale się nie dziwcie. Dla nas nie jest to nowością. Chociaż o dziwo, że żyjemy między ludźmi chrześcijanami, ale jakże dla ludzi jest to nie do przyjęcia, że takie zmartwychwstanie ma być. My wierzymy naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. My wierzymy temu, co apostoł Paweł pisał. Wierzymy w ogóle, co Pismo Święte mówi. Otóż przebieg restytucji, jak według tego, co zapowiada apostoł Paweł, to jest pierwsze właśnie zmartwychwstanie. A powiedzmy zmartwychwzbudzenie. Dlatego, że pełne zmartwychwstanie, pełny powrót do doskonałości, to dopiero nastąpi po zakończeniu wieku tysiąclecia, kiedy również ludzkość zostanie przeprowadzona przez próbę jeszcze, ale to już samo wzbudzenie, zmartwychwzbudzenie, powstanie do życia będzie wielkim i znaczącym wydarzeniem. Następnym będzie bardzo ważnym, równocześnie powiedziałbym, zawarcie nowego przymierza. Tak, nowe przymierze, już nie takie, jakie było kiedyś zawarte z narodem izraelskim przy górze Synaj, ale będzie właśnie zawarte z tymi, którzy będą Jego, a pod to przymierze wejdą wszyscy. I dlatego też w liście do Żydów w 8 rozdziale, a 10 i dalej, to są cytaty z proroka Jeremiasza. Niemniej jednak mówi tak, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mój Pan, prawa moje włożę w ich umysły, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę. Otóż to jest bardzo ważne. Następnie będzie proces edukacji człowieka. To jest nazwane sądem. Sąd my często odbieramy, że jest osądanie, jak gdyby już wydanie pewnego wyroku, ale nie. Sąd to jest również swojego rodzaju próba. I takiej próbie będzie poddany rodzaj ludzki. Tylko ta próba będzie trwała całe 1000 lat. Oczywiście nie wszyscy przez te 1000 lat będą próbowani. Będą ci, którzy może nie będą się chcieli poddać, to według zapowiedzi tej tacy będą wytraceni. To jest prawda. Jeżeli ktoś nie będzie chciał się podporządkować pod nowe prawo, to prawo będzie niezłomne. Prawo sprawiedliwe, idące bardzo daleko, dające pomoc, ale wymagające właśnie temu, aby się podporządkować temu prawu. Nikt nie będzie zbawiony wbrew jego woli, że każdy będzie musiał chcieć tego, będzie musiał pragnąć. Następnym, to wiemy, bardzo ważnym procesem restytucji to jest wyniszczenie zła. Otóż jak już powiedziane, że będzie ziemia napełniona znajomością chwały Bożej, znajomością Bożą, tak jak morza są napełnione wodami. Otóż w proroctwie Izajaszowym w 11 rozdziale, w tym rozdziale, o którym opisane sprawiedliwe panowanie potomka Isajego, to jest drogiego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to w 9 wersecie mówi tak: nie będę krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Na górze, na tym Królestwie Bożym, tam nie będzie tego, który by szkodził. Nie będzie wszelkiego rodzaju zła, nieprawości, mafii, którzy by bezkarnie się panoszyły. Bo mówi powiedziane, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Zło zostanie zniszczone. Na wstępie, jeszcze nie powiedziałem jeszcze przedtem, sam ten twórca złego, szatan, zostanie związany. Zostanie związany, aby nie zwodził tych, którzy będą chcieli się przybliżyć do sprawiedliwości i dojść do doskonałości. Następnie jest wspomniane, że ostatnim będzie zniszczenie śmierci. Tego przekleństwa adamowego, o którym było powiedziane, że śmierć, dnia którego jeść będziesz, dnia którego będziesz nieposłuszny, śmiercią umrzesz. Ostatnim, jak mówi apostoł Paweł, będzie zniszczona śmierć. Ostatnim wrogiem. Tak, następnie będzie poddanie całości Panu Bogu i Bóg w swojej sprawiedliwości, ale również z uwzględnieniem wielkiej cnoty miłosierdzia Jego, przeprowadzi ostatnią próbę i dopiero wszyscy wejdą do tych właśnie przyszłych chwalebnych wieków, która będzie wspaniałą przyszłością, o której my obecnie sobie nawet wyobrazić nie możemy. Drodzy braterstwo, jest to w odniesieniu do ludzkości, która będzie na ziemi. Bo my jesteśmy jeszcze ludźmi tutaj i na pewno to jakoś odbieramy bardziej. Ale zdajemy sobie sprawę, że wszyscy ci, którzy poszli za głosem naszego Zbawiciela, mają szansę być podniesieni do duchowej natury. I to jest naszym również wielkim tym przywilejem, wielkim przywilejem. To nie jest nasza zasługa, ale właśnie, że zostaliśmy do tego powołani i tym się obecnie cieszymy. Ale również, drodzy braterstwo, wiemy też, że wszyscy ci będą używani do pomagania, do tej pomocy biednemu rodzajowi ludzkiemu, i ze współczuciem będą właśnie uczestniczyć w przeprowadzaniu wspaniałej restytucji, wspaniałego naprawienia wszystkich rzeczy. Otóż wizja restytucji jest opisana bardzo pięknie w 35 rozdziale proroka Izajasza. Często mówimy, że jest to rozdział mówiący o tysiącleciu. I na pewno to jest bardzo, bardzo pięknie, bo to zaraz od początku prorok mówi tak: niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Oczywiście to jest przenośnia. Pustynia i spieczona ziemia przedstawia właśnie ten biedny rodzaj ludzki, który został udręczony przez wieki przez panujące zło. Niech jak złoto, niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Dlatego dalej tak zachęca. I ta zachęta, drodzy braterstwo, my przyjmijmy ją. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Pocieszajmy się, drodzy braterstwo, wzmocnijmy nasze nieraz, kiedy osłabieni jesteśmy przez trudy codziennego życia, a zwłaszcza może dla tych wszystkich, którzy już są w starszym wieku, bo sam to już obecnie odczuwam, to może młodzi jeszcze tego dobrze nie odczuwają, jak te może kolana nieraz mdleją. Dlatego tu prorok zachęca, podnosi na duchu. Zasilcie omdlałe kolana, mówcie do zaniepokojonych, zatrwożonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta. To jest prawda, nadchodzi, bo o tym też mówimy. Odplata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Tu jest obietnica, drodzy braterstwo. On nas wybawi. My nie możemy być zaniepokojeni do tego stopnia, żeby być zatrwożeni, chociaż cały rodzaj ludzki, ludzie obecnie są zatrwożeni i to strasznie. Wiedzą, bardzo zaniepokojeni w te wydarzenia, które się dzieją na świecie, że ludzie wszelkimi sposobami próbują jakoś ratować sytuację, schodzą się, zjeżdżają, radzą w różnych gremiach po to, aby jakoś podtrzymać, aby utrzymać jeszcze ten stan posiadania. Ale drugi psalm bardzo dobrze mówi. Ten, który siedzi na wysokości, śmieje się. Pan szydzi z tego. Pan mówi, że on swoje dzieło dokonuje już obecnie. Tak, to nie jest do utrzymania. To nie jest sytuacja do reformy, do naprawienia. To wszystko ma być zmienione. Wszystko ma być zmienione, wszystko ma być uczynione nowe. Więc dalej mówi, jaka będzie realizacja tej już restytucji. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Już nie będzie drogi szerokiej, prowadzącej na zatracenie. Będzie droga święta. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zblądzi. Rozumiemy, ten, który nie będzie jeszcze doświadczony. Nawet niedoświadczony, to on nie zblądzi, chyba że przez swoją złośliwość, przez swój upór nie zechce iść tak, jak należy. Dlatego też mówi dalej, nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. My wiemy, w symbolu lew to jest szatan, przeciwnik. Wszelkiego zwierza drapieżnego, wszelkiego zła, nieszczęścia już nie będzie. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewaniem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Jaka wspaniała wizja. I chociaż na wstępie tutaj prorok mówi, że trzeba mówić do zaniepokojonych, trzeba podtrzymywać tych, których te kolana mdleją i ręce często opadają. Nie bójcie się, nie trwóżcie się. Pan Bóg, ten, który jest waszym Panem, On was wybawi. On da wyjście z wszelkiej sytuacji złej. Wzmocnijcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bo i my właśnie mamy obecnie ten przywilej, drodzy braterstwo, aby tę radość ogłaszać. W tym czasie, w dniu narodzenia naszego Zbawiciela, ta radość przez anioła, a następnie, kiedy cały zastęp aniołów pojawiło się i śpiewało chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie, ludziom dobrej woli. Zwiastujmy dobrą, cudowną tą nowinę. Ona jest naprawdę cudowna. Ona naprawdę pociesza serca nasze, ale myślę, że nawet kiedy mówimy tym, którzy może trudno im to zrozumieć i przyjąć, to też mówią, a gdyby tak było, to byłoby bardzo wspaniale. Tylko ciągle jeszcze powątpiewają, czy tak będzie. Dlatego pocieszajmy się wybawieniem naszym i wybawieniem wszystkich ludzi. I chociaż już obecnie trwa przygotowanie do tego wybawienia, nadchodzi pomsta Boga, ale Bóg nas wybawi. Drodzy braterstwo, obecnie jest czas, my rozumiemy, że nawet cały XX wiek, my to na podstawie proroctw widzimy, że te wydarzenia to nie są biegiem okoliczności. Rozumiemy, że jest to czas działania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który, aby przyprowadzić tą radość, najpierw musi właśnie dopuścić do usunięcia te wszystkie starych nieszczęść, które są na ziemi, to wszystkiego złego. Jak będzie wyglądał czas restytucji przez zapowiadanego Zbawiciela, to opisuje właśnie rozdział 11 proroka Izajasza, z którego już cytowałem te słowa w odniesieniu, że ziemia będzie napełniona wielkim poznaniem. Ale jak możemy zauważyć, że zaraz od początku tego rozdziału mówi o tym, że kto to miał dokonywać. Kto jest tym, który te rzeczy ma dokonać? Otóż prorok mówi tak, i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzenia wyda owoc. Różdżka z pnia Isajego to jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i z jego korzenia pęd wyda owoc. I pierwszym owocem to jest właśnie Kościół. To jego maluczkie statko. To wszystko, co... Może troszeczkę dalej. To wszystko, właśnie cały ten zastęp, który obecnie w czasie wieku Ewangelii zostaje przygotowany, aby tę restytucję przeprowadzić. I dalej mówi tak, spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I tak dalej, będzie piąty werset mówi tak, i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I dalej mówi tak, co będzie. I będzie wilk z gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lądko tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. To często właśnie jest rysowane jako obraz wieku tysiąclecia. Ta harmonia między człowiekiem, który był postanowiony jako król nad tym wszystkim, co na ziemi jest, aby panował, ale nie w tym celu, aby się znęcał nad tą przyrodą, nad całym stworzeniem, ale aby był w harmonii, razem żył. Że to wszystko zostanie z powrotem do tej harmonii doprowadzone. Otóż pokojowe rządy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są opisane w wielu miejscach, w proroctwach, w wielu miejscach Pisma Świętego i dlatego też prorok Michał w 4 rozdziale, a od 1 wersetu mówi tak, i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak najwyższa z gór, a góra symbolem jest królestwa. Królestwo, ta góra Boża, która będzie stała ponad wszystkie góry. Te królestwa wszystkie zostaną usunięte. I będzie wyniesione ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolemu. I wtedy co będzie? Rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze. Tak, wszystko ta właśnie zbrodnicze narzędzia wojenne zostaną unicestwione. A swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczyć sztuki wojennej. Nie będzie potrzeba armii, nie będzie potrzeba wszelkiego rodzaju zastępów, komandosów, policji, jakichś różnych rzeczy, bo zła zostanie zniesione. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie szerzył poplochu. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. To z usta samego Pana zastępów to mówiły. To nie są nasze wymyślone rzeczy. My to odczytujemy jako słowa święte i prawdziwe. Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego Boga. Lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga po wiek wieków. Takie jest nasze postanowienie. My tak w naszym postanowieniu, w naszym zamierzeniu powinniśmy postępować. To są właśnie pokojowe rządy i zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi podane są. Ta zapowiedź jest w proroctwie Izajaszowym w 65 rozdziale, ale Co ciekawe, że bardzo często się zastanawiają ludzie, czy to będzie możliwe, żeby na przykład takie zwierzęta, które żywiły się przez cały czas, były mięsożerne, żeby później mogły jeść trawę, jak tam jest wspomniane. Że będą w jakiejś harmonii. I teraz to, co już w poprzednim wykładzie brat wspomniał, że ludzie nauki obecnie już odkryli, że cała rzecz zależy od genów. I że przy zmianie genów wszystko można zrobić. I teraz zastanawiamy się, jeżeli człowiek niedoskonale w swojej jakiejś tam umiejętności, mądrości doszedł do tego, to czy Bóg, ten wspaniały Twórca, który to stworzył, nie będzie zdolny, aby zmienić ten właśnie zakłócony, trzeba powiedzieć, układ genetyczny jego stworzeń, aby mogły w takim warunkach się znajdować. Jest to wszystko możliwe i my wierzymy, że Bóg wszystko może. Jak Zbawiciel Jezus Chrystus w pewnym momencie powiedział tak, u ludzi jest niemożliwe, ale u Boga jest wszystko możliwe. Dlatego też mamy wspomniane zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi. Zapowiedź tego, co ma nastąpić, to jest objawienie świętego Jana. W ostatniej księdze, tej pięknej zapowiedzi w 21 rozdziale, a od pierwszego wersetu. I mówi tak objawiciel Jan, kiedy miał wizję w różnych etapach przez cały wiek Ewangelii, ale na koniec to, co się miało stać później, to mówi tak. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozolu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowe czynię. Wszystko nowe, wszystko zostanie naprawione. Wszystko zostanie właśnie to zło stare usunięte, wszystko nowe czynię. I mówi, napisz, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.